Pokój braterstwu. Na wstępie chciałem przesłać pozdrowienia od zboru Pana Ludu w Krakowie, który prosił, ci, którzy pozostali, choć większość myślę tutaj jest, prosili, żeby pozdrowić braterstwo, życząc wiele łaski i błogosławieństw Bożych. A także chciałem przesłać pozdrowienia od mojej rodziny, od mojej żony Oli, od moich teściów, braterstwa Zajdów, od mojego dziadka, brata Piotra Gowdy i myślę także od braterstwa Wilczków, którzy nas w tej chwili oglądają. Muszę powiedzieć braterstwu, że wbrew temu, co być może widać, odczuwam ogromną radość z faktu, że ciągle osoby są, które odpowiadają na wezwanie Pana Jezusa, na wezwanie: chodźcie do mnie wszyscy, którzyście spracowani i zmęczeni, a ja wam sprawię odpocznienie. Dla mnie osobiście, ale myślę, że i dla braterstwa wszystkich tutaj, a szczególnie siedzących tu w pierwszych rzędach, jest to bardzo uroczysta i radosna chwila. Mimo że się będą pojawiały być może łzy, tak naprawdę jest to bardzo radosna chwila. Gdy nowe osoby wstępują na wąską ścieżkę, cieszymy się. Gdy bliskie nam osoby odchodzą, odczuwamy smutek. Ale i też po pewnym czasie cieszymy się, że są już u Pana. Ja osobiście jeszcze oprócz tego, gdy odchodzą bliskie nam osoby, w tym momencie czuję tylko taką pozytywną zazdrość, że oni są już z Panem, a ja jeszcze nie. Bo przecież narodzenie z Ducha, jak i narodzenie każdego dziecka, powinno być radością. Jednak Pan Bóg, powołując nas, daje nam pewne zadania do wykonania na Jego chwałę i dopóki ich nie wykonamy, ciągle w swej cierpliwości czeka na nas. I wy tu siedzący także zostaliście powołani. Jesteśmy może niezbyt liczną społecznością, ale jednak nie wszyscy się znamy. Więc na początek prosiłbym was, żebyście przedstawili się, imię, nazwisko i powiedzieli, który zbór będziecie, że chcecie poprosić o społeczność, do którego zboru będziecie chcieli należeć. Bardzo proszę.
Dorota Kudej ze zboru w Chrzanowie.
Łukasz Koterba, Chrzanów.
Ewa Miksa, Żywiec.
Helena Rebida z Kościliska.
Tim Mistar z Melbourne.
Agnieszka Kwarciak ze zboru w Chorzowie.
Zimba Kwarciak też z Chorzowa.
Dziękuję. Dziękuję. Muszę się wam przyznać, że dzisiejszy wykład jest dla mnie dość szczególny. Pozwólcie na taką refleksję osobistą, zanim przejdę do sedna. To szczególny z dwóch powodów. Pierwszy to ten, że na ławce siedzą osoby, które oprócz więzów rodzinnych będziemy teraz także mieli więzy duchowe, więc przepraszam was za wzruszenie, nad którym postaram się zapanować. Drugi powód, dla którego jest to szczególne dla mnie nabożeństwo i szczególny moment, to fakt, że w 1998 roku, gdy przyjmowałem symbol sztu, w tym miejscu, w którym ja dzisiaj stoję, tyle tylko, że w Białogardzie, stał brat Józef Sygnowski. Po 26 latach Pan Bóg pozwolił mi też stanąć tutaj z takim tematem. Ja nie pamiętam, co brat Józef mówił, ale pamiętam jedną rzecz. Pamiętał, że powiedział, iż to, co on będzie mówił, ponieważ sytuacja była taka, że nie bardzo była
Z jakiegoś powodu brat, który miał służyć, nie przyjechał i troszkę niespodziewanie został poproszony do tej usługi. Powiedział, że on to traktuje jako swego rodzaju zeznanie, świadectw, ale także sprawdzenie swojej drogi, gdzie jest, w którym miejscu jest na swojej drodze poświęcenia. I myślę, że Pan dał mi, ale myślę, że i nam wszystkim tu siedzącym, takie błogosławieństwo. Mi błogosławieństwo powiedzenia, a Wam błogosławieństwo wysłuchania i sprawdzenia, na jakim etapie rozwoju duchowego każdy z nas jest. Zauważyłem, że temat poświęcony związany z chrztem jest szczególny. Szczególnie jest to, że zazwyczaj na tym wykładzie, na tym temacie są wszystkie krzesła zajęte. Na zewnątrz nikt nie siedzi, nie rozmawia. Atmosfera panująca w czasie tej godziny jest szczególna, podniosła, ale i uroczysta. I myślę tak, że jest, ponieważ temat chrztu jest tematem niezwykle ważnym w naszym życiu. W naszym duchowym życiu. I bardzo się cieszę, że w pierwszych ławkach zasiadły osoby, już bracia i siostry, za chwilę nasi, które doceniły możliwość wejścia na wąską ścieżkę poświęcenia służby dla Boga. Na ścieżkę, którą wytyczył nam Jego Syn, ścieżkę samoofiary. Ale jestem przekonany, że słowa, które będę mówił z tej okazji, będą miały więcej odbiorców niż te osoby, które tutaj siedzą, choć one są dzisiaj, w tej chwili tutaj dla nas najbliższe i najważniejsze. Wielu z nas tu żyjących, myślę, że większość siedzących już od pewnego czasu żyje w poświęceniu. I myślę, że także te osoby odniosą błogosławieństwo z tego, co będziemy mówić. Choć chcę podkreślić, najważniejszymi w tej chwili dla nas, najbliższymi naszemu sercu osobami jesteście wy, tu siedzący. Wy, którzy postanowiliście wyznać przed wieloma świadkami swoje poświęcenie. Jest to najlepsza i najważniejsza decyzja w waszym życiu. Człowiek może podjąć w swoim życiu wiele decyzji, które może zmienić, odwołać, ale ta decyzja, którą dzisiaj podejmujecie, jest to decyzja nieodwołalna i wiążąca was do śmierci. Wynika ona z pewnej drogi, z drogi, którą już przeszliście w swoim życiu. Drogi poznania i uwierzenia w Boga. Drogi zaufania Mu, drogi pokuty i nawrócenia. Nawrócenie, niezależnie ktokolwiek, gdziekolwiek się wychował, czy w rodzinie chrześcijańskiej, czy w innej rodzinie, musi przejść etap nawrócenia. Nawrócenie to inaczej zmiana sposobu myślenia. I właśnie tam, w naszej głowie, rozpoczyna się droga. Droga, która zmienia nasze uczucia, która zmienia nasz charakter. Zmieniają się wartości, które będą kierować waszymi wyborami, które będą decydować o waszych codziennych decyzjach. Zaczną was pociągać inne niż dotychczas tematy. Wasze myśli zaczną krążyć wokół spraw duchowych. Wszystko to wpływa na nasze uczucia i na naszą miłość i oddanie Bogu. I wierzę, że siadając tutaj w pierwszym rzędzie, zakochaliście się w Panu Bogu i zakochaliście się w Jego Słowie. Zakochaliście, a nie zauroczyliście. Różnica między miłością a zauroczeniem jest taka, że ta pierwsza opiera się na poznaniu i trwałej fascynacji drugą osobą.
Miłość trwa do śmierci. Zauroczenie przemija, gdy zmieniają się okoliczności. Miłość do Chrystusa jest wielokrotnie podkreślana w Biblii. W końcu jego naśladowcy nazwani są oblubienicą. I chciałbym, żebyście tak o sobie myśleli, jako o oblubienicy. Jako o wielkim weselu, którego my jesteśmy świadkami. Wy jesteście oblubienicą. W zasadzie nie weselu, tylko zaręczynach. I dzisiaj właśnie są wasze zaręczyny. A celem waszego życia właśnie będzie wesele barankowe. Ale zanim się tam znajdziemy, zanim spotkamy się z Panem, zobaczymy Go twarzą w twarz, trzeba przejść pewną drogę. Drogę, która zaczyna się dzisiaj, w momencie waszego chrztu. Która zaczyna się przymierzem z Bogiem. Zawieracie przymierze z Bogiem. Słowo przymierze niesie w sobie ogromny ładunek emocjonalny, ładunek wagi. To nie jest umowa, którą można zerwać. To nie jest kontrakt, który można negocjować. Albo zerwać. Nie. Przymierze jest dwustronnym zobowiązaniem na śmierć i na życie. Od tej waszej decyzji dzisiejszej zależy wasze życie lub śmierć. W drugim liście do Tymoteusza, w drugim rozdziale, od 11 do 13 wersetu apostoł Paweł, tak opisując naturę przymierza z Bogiem, które zawieramy dzięki orędownictwu Jezusa i pośrednictwu Jego, pisze tak. Prawdziwa to mowa. Jeśli bowiem z Nim, z Jezusem, umarliśmy, z Nim też żyć będziemy. Jeśli z Nim wytrwamy, z Nim też królować będziemy. Jeśli się Go zaprzemy i On się nas zaprze. Jeśli my nie dochowujemy wiary, On pozostaje wierny, albowiem samego siebie zaprzeć się nie może. To są bardzo twarde słowa. Słowa mówiące, że nasze życie złożone jest w rękach Chrystusa. Jeśli wywiążemy się z naszego przymierza, z naszego zobowiązania, otrzymamy nagrodę. Nagrodę w pierwszym zmartwychwstaniu. Ale jeśli nie dochowamy, czego nikomu z tu obecnych nie życzę, jeśli nie dochowamy wiary, On zrealizuje swoje zobowiązanie. Bo wąska ścieżka jest drogą w jedną stronę. Tylko do góry, tylko do Pana. To nie jest droga pod tytułem będę służył Bogu jak potrafię, a gdzie mnie pomieści, czy w niebie, czy na ziemi, to będę zadowolony, to nie ma znaczenia. Nie, drodzy braterstwo. Dzisiaj, siadając tutaj, mówicie, że rezygnujecie z szansy życia na ziemi, w Królestwie Bożym, tu na fazie ziemskiej i jedynym waszym celem życia, jedynym waszym wysiłkiem jest zobaczenie Boga twarzą w twarz. Taki sam cel miał apostoł Paweł. Czy nie wiecie, że zawodnicy na stadionie wszyscy biegną, a tylko jeden zdobywa nagrodę? Tak biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli. A każdy zawodnik od wszystkiego się wstrzymuje. Tamci wprawdzie, aby znikomą zdobyć wieniec, my zaś nieznikomy. Ja tedy tak biegnę nie jakoby na oślep, tak walczę na pięści, nie jakobym w próżnię uderzał, ale umartwiam ciało moje i ujarzmiam, bym przypadkiem, będąc zwiastunem dla innych, sam nie był odrzucony. Od dzisiaj jednym z ważniejszych waszych bojów będzie ujarzmianie i umartwianie starego człowieka. I życzę wam, byście robili to jak najskuteczniej. Bo chrzest przez zanurzenie w wodzie jest symbolem śmierci z Chrystusem. Nowy Testament bardzo wyraźnie o tym mówi. Niektórym może to się wydawać dziwne i niemiłe, że w tak uroczystej i radosnej chwili mówimy o śmierci. Ale tak jest. Dzisiaj krzyżujecie wraz z Chrystusem swojego starego człowieka. Mówi o tym apostoł Paweł w liście do Rzymian w 6 rozdziale, 3 i 7 wersecie. Czy nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni w Chrystusa Jezusa w śmierci Jego zostaliśmy ochrzczeni?
Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo Jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo Jego zmartwychwstania. Wiedząc to, że nasz stary człowiek został wespół z Nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi. Kto bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu. Krzyżujecie swoje ciało. Myślicie, że to jest łatwe? Myślicie, że to jest przyjemne? Nie. Krzyżowanie nigdy nie było przyjemne. Jest bolesne, jest niemiłe dla ciała i często dla nas jest niemiłe, szczególnie, że jest to długotrwały proces całego naszego poświęconego życia. Śmierć starej woli jest faktem, który deklarujecie, przystępując do chrztu. Nagroda i życie wieczne ciągle jest przed wami. Apostoł mówi o pogrzebaniu starej natury i symbolem tego pogrzebania, tego ukrzyżowania jest zanurzenie w wodzie. Ale wspomina on także o nowym życiu, o wzrastaniu w Chrystusie. I to jest ta piękna strona poświęcenia. Piękna strona poświęcenia, która z naddatkiem, z dużym naddatkiem równoważy nieprzyjemności, które będzie odczuwał wasz stary człowiek, wasze ciało, stara natura. I o tym chciałbym wam dzisiaj poopowiadać. O nowym życiu i o wzrastaniu. Powiem wam o waszej przyszłości. Tak, powiem wam o waszej przyszłości. Co się z wami będzie działo, jeśli będziecie trwać w przymierzu, prawidłowo się rozwijać. Dzisiaj podejmujecie decyzję. Decyzję poświęcenia się Bogu na służbę. Biblijne słowo poświęcenie oznacza odłączenie czegoś lub kogoś jako przeznaczone Bogu. I gdy mówimy o poświęceniu, automatycznie kojarzy nam się to z ofiarą i z ołtarzem i z oddaniem czegoś Bogu. I tak się z wami dzieje dzisiaj. I zauważmy jedną ważną myśl. Wstępując do wody dzisiaj, deklarujecie swoje odłączenie dla Boga. Dla wszechmogącego Boga. Chcecie się odłączyć Mu na służbę. Co to oznacza? Odpowiedź na to pytanie znajdujemy w drugim liście do Tymoteusza, 2:21-22. Jeśli tedy kto siebie czystym zachowa od tych rzeczy pospolitych, będzie naczyniem do celów zaszczytnych, poświęconym i przydatnym dla Pana, nadającym się do wszelkiego dzieła dobrego. Młodzieńczych zaś pożądliwości się wystrzegaj, a zdążaj do sprawiedliwości, wiary, miłości, pokoju z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca. Apostoł Paweł wyraźnie mówi, czego się należy unikać, a gdzie zdążyć, gdzie nasze myśli i serce być powinno. Ja myślę, że w dzisiejszych czasach wcale nie jest łatwo być czystym. To jest bardzo trudno. Zanieczyścić się można nie wychodząc z domu. Wystarczy włączyć telewizję lub internet. I brud. Brud ma to do siebie, że rozprzestrzenia się łatwo, można powiedzieć samoczynnie. Wcale nie trzeba się brudzić, by być brudnym. Wystarczy się nie myć. Wystarczy się nie myć i po pewnym czasie będziemy brudni. I życzę wam, byście codziennie czytali Biblię, bo Biblia was będzie oczyszczać. Samo czytanie Słowa Bożego daje pożywkę. Pożywkę dla naszych myśli, wpływając na nasz charakter. Słowo Boże w liście do Efezjan jest przyrównane do obmywającej nas wody. Słowo Boże jest pokarmem dla nowego stworzenia. Dla tego, co będziecie rozwijać w sobie. Ale poświęcenie to także codzienne wybory. to nie tylko to, że dzisiaj tu usiedliście i zadeklarowaliście. To jest początek. Od dzisiaj zaczną się codzienne wybory. Jak spędzić wolny czas? Z kim się spotkać? Jak, gdzie pracować? Z kim przyjaźnić? Aleście obmyci, uświęceni, usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w duchu Boga naszego, mówi apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian, 6 rozdział, 11-12 werset. Ale natychmiast dodaje, jaką lekcję możemy wyciągnąć z tego faktu. Dziwną lekcję. Mówi, jesteście poświęceni, jesteście obmyci, jesteście czyści. Ale lekcja jest jaka? Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, lecz ja nie dam się niczym zniewolić. Chrystus nas uwalnia. Tylko nie dawajmy się ponownie zniewolić przez starą naturę. Dzisiaj poświęcacie Bogu wszystko to, co macie najlepszego. Wasze zdolności, wasze talenty, wasz czas. Jeśli ktoś z was ma łatwość nawiązywania rozmów, to od dzisiaj będzie rozmawiać, nawiązywać w swoich rozmowach do prawdy, głosząc ją. Jeśli ktoś z was potrafi pisać, to od dzisiaj będzie pisał na chwałę Bożą. Jeśli ktoś z was ma więcej czasu, to od dzisiaj będzie go poświęcał na odwiedzanie tych, którzy potrzebują takich odwiedzin. Jeśli ktoś z was w szczególny sposób jest współczujący, od dzisiaj będzie szukał tych, których należy pocieszać i którym należy współczuć. Cel wszystkich waszych działań, wszystkich od dzisiaj, jest jeden. Poświęcenie. Poświęcenie się Bogu na służbę. Często w naszych rozmowach, wykładach mówimy, wyrażając się w ten sposób, w skrócie pewną myśl, że poświęcamy nasze prawa restytucyjne. Jest to pewne zdanie, które opisuje głębszą naukę i szerszą naukę. Jest to pewien skrót myślowy. Ale zastanówmy się przez chwilę, co on oznacza dla nas, wszystkich tu siedzących. Oznacza to, że rezygnujemy z chęci życia w ziemskiej fazie Królestwa Bożego na rzecz życia w niebie. I dzieje się tak, ponieważ wierzymy, że to jest najlepszy sposób, by służyć Bogu i by realizować Jego plany. Jest to, że to także najdoskonalszy sposób, by wielbić naszego Boga. Dlatego tu dzisiaj jesteśmy, bo taki jest cel naszego życia. Służyć Bogu i wielbić Go. Ale zanim się to stanie, zanim będziemy mieli ten przywilej zobaczenia Pana twarzą w twarz, musimy się rozwinąć. Biblia rozwój chrześcijanina przyrównuje do rozwoju płodu. Jest to bardzo, myślę, piękne i trafne porównanie. Gdy zawieramy przymierze z Panem Bogiem, spładza On w nas nowe stworzenie. Widzę tu wiele niewiast, kobiet. Większość z was pewnie miała dziecko. Większość z nas, mężczyzn, doświadczyło tego momentu, kiedy dowiedzieliśmy się, że będziemy ojcami. Spójrzmy na siebie, tu siedzących, tak jakbyśmy byli ciężarną kobietą, która właśnie się dowiedziała, że będzie miało dziecko. Jakże ona się wtedy cieszy, gdy się dowie, że nosi w sobie nowe życie. Ale jakże dba o ten swój płód, który nosi w sobie. Jak obserwuje, jak dziecko się rozwija. Oczekuje ruchów dziecka, sprawdza. W dzisiejszych czasach robi zdjęcia USG. I każda matka i to siostry pewnie potwierdzą, pamięta dzień, w którym poczuła, że płód się rusza. Każdy ojciec pamięta, jak przykładał rękę do jej brzucha, by wyczuć ruchy płodu. Będziecie w sobie nosić płód. Płód, który będzie was przekształcał i będzie zmieniał was, wasz charakter, wasze myśli. Tak jak i ciąża zmienia kobietę. Dzisiaj czujecie radość. Radość, tak jak przyszła matka, która uświadomiła sobie, że będzie miała dziecko. Radość i wzruszenie. Na początek nie będzie widać jakichś specjalnie szczególnych zmian. Będą one zauważalne tylko dla was, tu siedzących, i może dla najbliższych wam, z którymi żyjecie na co dzień. Nic wielkiego. Drobne ruchy, trochę zmienione gusty, inne pokarmy, inne towarzystwo, inne książki, inni znajomi, mniej czasu spędzonego na rozrywkę, a więcej poświęconego pracy pańskiej. Ale to zadowolenie, ta radość i pokój, który w tej chwili odczuwacie w związku ze spłodzenia z Duchem Świętym, to odczucie, które dzisiaj macie, jest piękne, ale jest to zdecydowanie za mało. My, tu siedzący współbracia i współsiostry, cieszymy się z waszego kroku i szczęścia, ale jednak oczekujemy, i to nie my tak naprawdę oczekujemy, bo od tego oczekuje nasz Ojciec Wszechmocny, oczekuje objawów waszej ciąży biblijnej. Biblia nazywa to ożywieniem z ducha. Ożywienie następuje wtedy, gdy chrześcijanin objawia zewnętrzne sygnały spłodzenia z ducha, widoczne dla innych. Jeśli nowe spłodzenie będzie odpowiednio karmione, jeżeli będzie chronione przed złymi wpływami, jeśli nowe stworzenie będzie regularnie ćwiczone, szybko powinno zmieniać starego człowieka w ten sposób, że nikt, obojętnie czy jest to osoba wierząca czy niewierząca, ale nikt nie będzie miał wątpliwości, że w naszym życiu nastąpiła jakaś zmiana. I wtedy wewnętrzny człowiek odnawia się codziennie, jak czytamy w drugim liście do Koryntian, 4:16. I życzę wam, by wasz wewnętrzny człowiek odnawiał się codziennie. I znów zauważmy, że mamy codzienną odnowę. Nie raz w tygodniu, czy dwa razy w tygodniu, ale codzienną odnowę. I apostoł Paweł jednocześnie wyjaśnia, co miał na myśli. Aby i życie Jezusa na ciele naszym się ujawniało. Życzę wam, aby życie Jezusa było widoczne w waszym ciele. By było ono pod jego kontrolą. Dalej apostoł Paweł pisze. Mając zaś tego samego ducha wiary, jest, jak to jest napisane, uwierzyłem, że to powiedziałem, i my wierzymy, i dlatego też mówimy. Nie wiedziałem, jaki będzie temat dzisiejszej konwencji, ale myślę, że jesteście wierzącymi ludźmi, prawda? Wszyscy tu jesteśmy wierzącymi ludźmi. Wobec tego mówcie. Rozgłaszajcie wszystkim wokoło, jak Pan zmienił wasze życie, oddając mu w ten sposób chwałę. To jest, myślę, mniej znana definicja wiary. Wiary, definicja wiary, którą znajdujemy w Piśmie Świętym. Wierzę, czyli opowiadam o Chrystusie, o tym, co zrobił w moim życiu. Wy pod koniec tej części powiecie nam publicznie, wyznacie swoją wiarę w Chrystusa, swoją chęć poświęcenia, ale myślę, że to jest dopiero początek waszego mówienia. Oby tak było. Jest to początek waszego mówienia innym o planie Bożym i o cudownych rzeczach, które Pan będzie dokonywał i dokonuje w waszym życiu. Bo jest to mowa o tym, co Pan mówi, robi w naszym życiu, jest zewnętrznym objawem naszej wiary. Wszystko to bowiem dzieje się ze względu na was, pisze apostoł Paweł, aby im więcej jest uczestników łaski, tym bardziej obfitowało dziękczynienie ku chwale Bożej. Dlatego nie upadamy na duchu. Bo choć zewnętrzny nasz człowiek niszczeje, to jednak ten nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. I niechaj duch wdzięczności, duch dziękczynienia za to, że możemy odpowiedzieć na Boże powołanie, niech ten duch będzie obecny w waszym życiu. Bo wdzięczność jest bardzo pięknym charakterem i przyjemnym, który podoba się nie tylko ludziom, ale myślę przede wszystkim naszemu Ojcu. W Biblii czytamy, że Pan Bóg odczuwa dużą radość i przyjemność, gdy Jego stworzenia są Mu wdzięczne i zauważają to, co On dla nich robi. Myślę, to jest bardzo podobnie jak w codziennym życiu. Rodzice też są radośni, gdy dziecko jest wdzięczne, gdy dziękuje za proste rzeczy, za obiad, za to, że poświęciło mu się trochę czasu, za to, że się jest z nim. I niech dobrze jest w czasie wieczornej modlitwy, gdy będziecie klękać i dziękować Bogu, dobrze jest zastanowić się chwilę i podziękować co najmniej za trzy konkretne rzeczy. Za trzy konkretne rzeczy, które się wydarzyły w tym dniu, w minionych godzinach. A jeszcze lepiej jest, gdy podziękujemy Panu Bogu za trzy konkretne rzeczy, dzięki którym oddaliśmy Mu chwałę. Za trzy konkretne rzeczy w naszym życiu, którymi uwielbiliśmy Boga. Oby były takie nasze modlitwy. Obyśmy mieli stan wdzięczności do Bogu. Oby dziękczynienie obfitowało z nas. Coś, co obfituje, wylewa się. Tego jest dużo. Ale dowodów ożywienia z ducha jest znacznie więcej. Jednym z nich jest aktywność. Tak samo słowo ożywienie niesie w sobie takie znaczenie. Jest aktywność, gorliwość, praca dla Pana. Święty Paweł, używając troszkę innych sformułowań, ale opisując tą samą rzecz, mówi, że to jest sianie. W liście do Galacjan w 6 rozdziale od 8 do 10 wersetu mówi tak: bo kto sieje dla ciała swego, z ciała rządź będzie skażenie, a kto sieje dla ducha, z ducha rządź będzie żywot wieczny. Ale my tu siedzący, czynić dobrze nie ustawajmy, albowiem we właściwym czasie żądź będziemy bez znużenia. Przeto póki czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary. Zadawajcie sobie codzienne pytanie. Co ja dzisiaj zasiałam? Zasiałem. Proste pytanie. W jaki sposób i czym karmiłem swój płód, swoje nowe stworzenie? W jaki sposób je ćwiczyłem, ażeby rozwijało się prawidłowo. W końcu, jak czytamy w liście do Rzymian w 12 rozdziale, miłość niech będzie nieobłudna. Umiłowani moi, brzydźcie się złem. Brzydźcie się złem. Nawet tak się brzydźcie, że nie patrzcie na nie. Trzymajcie się dobrego. Niech wasze serce i czyny lgną ku dobremu. Miłością braterską jedni drugich miłujcie. Wyprzedzajcie się w okazywaniu wzajemnego szacunku. W gorliwości nie ustawając, płomienni duchem, Panu służcie. W nadziei radośni. W ucisku cierpliwi. W modlitwie wytrwali. Wspierajcie świętych w potrzebach. Okazujcie gościnność. Błogosławcie tych, którzy was będą prześladować. Ale nie przeklinajcie ich. Weselcie się z weselącymi się i płaczcie z płaczącymi. Bądźcie wobec siebie jednakowo usposobieni. Nie bądźcie wyniośli, lecz się do niskich skłaniajcie. Nie uważajcie siebie za mądrych. Nikomu złem za złe nie oddawajcie. Starajcie się o to, co jest dobre w oczach wszystkich ludzi i o ile jest to możliwe, ze wszystkimi ludźmi żyjcie w pokoju. To wszystko są objawy aktywnego życia duchowego. Można by było każdym z nim mówić osobny wykład i rozwijać, ale ja chciałbym zwrócić szczególną uwagę na jedną cechę i to, co powiem, niech będzie dla was ostrzeżeniem. Chcę zwrócić uwagę na pewną cechę, którą szatan szczególnie w początkowym okresie poświęcenia bardzo skutecznie wykorzystuje. Apostoł Paweł mówi, nie bądźcie wyniośli. Można zauważyć u szczególnie gorliwych braci, sióstr, a na pewno tu siedząc pokazujecie tą swoją gorliwość i jesteście gorliwi. Można zauważyć, że pojawia się czasem duch wyniosłości. Duch, który mówi, ja tak bardzo się poświęcam. Ja tak bardzo głoszę Ewangelię. Tak bardzo drastycznie zmieniłem swoje życie. Ale społeczność tego nie robi. Co ja? Tego, co powinna robić. Przestrzegam was przed takim duchem. Jedynie z kim możemy się porównywać, to jest Pan Jezus. Z jedyny wzór, do którego porównywujcie się. Do nikogo innego. Z nikim innym nie wolno się porównywać, jak tylko z Panem Jezusem. Społeczność to wy. To my tu siedzący. To wasz zbór. Jesteśmy rodziną. A członków rodziny chyba w szczególny sposób może zmieniać tylko wasz pozytywny przykład. Jeśli waszą służbę będziecie wypełniać z pokorą i z radością, jestem przekonany o tym, że bracia zauważą to i będą was wspierać. A jeśli nie będą wspierać, to widocznie zauważą jakiś powód ku temu. I wierzę, że jest to ważny powód. Pamiętam z własnego doświadczenia, że tuż po swoim poświęceniu miałem takie wewnętrzne przekonanie, taką wiarę, że jestem w stanie zmienić całą naszą społeczność. Na szczęście, dzięki Bogu, u Uczęszczałem do zboru Pana w Chorzowie, gdzie szybko zauważono tą moją energię i umiejętnie skierowano ją na dobre tory. I to jest prośba do Was, tu siedzących. Jak zauważycie tą pozytywną energię, pozytywną chęć pracy dla Pana, to Waszą odpowiedzialnością jest tak skierować tych tu siedzących braci, tak im doradzić, tak na nich wpłynąć, żeby ta energia była dobrze wykorzystana ku Bożej chwale, a nam ku zbudowaniu. I dzisiaj mam też wiarę. Mam taką wiarę, że mogę zmieniać, ale siebie. I w ten sposób zarażać innych dobrym przykładem. Wierzę, gdy będzie taka potrzeba, to i na waszej drodze staną osoby, które waszą gorliwość dobrze ukierunkowują. Ale musicie mieć na tyle pokory, by ich wysłuchać. Pokora jest jedną z najtrudniejszych w dzisiejszych czasach cech, którą musimy sobie wyrobić. Prawdziwa pokora, pokora w działaniu, a nie pokora w mówieniu. Choć zmiany będą także dotyczyły waszej mowy. Czytamy o tym w liście do Efezjan w 4 rozdziale od 29 do 39 do 32 wersetu czytamy tak. Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych. Powtórzę. Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z waszych ust. Obojętnie czy w żartach, czy w nerwach, niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z waszych ust. Ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie taka potrzeba. Aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy was będą słuchać. A nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. I tu się na chwilę zatrzymam, bo werset ten, z wersetu tego wynika, że gdy nasze słowa nie przynoszą innym błogosławieństwa, wtedy zasmucamy naszego Ojca. Wiem z doświadczenia, jak się czuje ojciec, który zawiódł się na swoim dziecku. To nie jest miłe uczucie. Oszczędźmy wszechmogącemu tych przykrych uczuć. Wszelka gorycz, wszelka zapalczywość, gniew, krzyk, złorzeczenie niech będą usunięte spośród was wraz z wszelką złością. Za to bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, tak jak wam Bóg odpuścił w Chrystusie. Tego oczekuje nasz Ojciec od nas. Takiego ducha. Ducha miłości, ducha poświęcenia, ducha służby, ducha pokory. W końcu wierzę, oby jak najszybciej, że pojawią się w waszym życiu bardzo wyraźne owoce Ducha Świętego. I oby one były jak najszybciej widoczne, bo ich brak może oznaczać, że płód w nas obumiera lub choruje. Drodzy braterstwo, wszyscy tu siedzący, którzy się poświęcili, noszą w sobie płód. Czym go karmimy? Jak go karmimy? Jak go ćwiczymy? Czy ten płód jest jeszcze żywy? To tylko wy wiecie. Ale tak jak matka troskliwie zabiega o swoje przyszłe dziecko, poświęcając się dla niego, tak i naszym obowiązkiem jest dbanie o to, co w sobie nosimy. O to, w co się rozwijamy. kiedy się okaże, że może troszkę chorujemy, wtedy, gdy będzie taka potrzeba, Pan ześle kogoś, kto was napomni. I od momentu wejścia w rodzinę Bożą obowiązkiem naszym, współbraci, jest napominanie i korygowanie waszego postępowania. Dotychczas żyliście na własny rachunek. Od dzisiaj będziemy nosić wspólne nazwisko. Będziemy wspólną rodziną. I wszystko, zarówno dobre, jak i złe, wasze uczynki idą na konto dobrego lub złego imienia całej społeczności. Wasze postępowanie w rodzinie, w domu, w pracy buduje wizerunek wszystkich tu siedzących osób i wizerunek Boga, w którego wierzycie. Jesteście w swoim środowisku reprezentantami, ambasadorami Chrystusa i Jego ciała. Ambasador reprezentuje swojego króla, swojego prezydenta w dzisiejszych czasach. Ale ambasador nie wikła się w sprawy kraju, w którym mieszka. To jest dla niego rzecz nieistotna. On jest tu przez chwilę i w każdym momencie może zostać odwołany. I musi być gotowy na to, że jutro zostanie odwołany, by zdać sprawę ze swojego ambasadorowania tu na ziemi, w tym wrogim nam kraju, świecie. I to jest ogromna odpowiedzialność, być ambasadorem Pana Boga. Odpowiedzialność, którą dzisiaj bierzecie na swoje barki. Ale jednocześnie, wchodząc do wody, dajecie nam, świadkom tej ceremonii, jasny sygnał, bardzo jasny sygnał, że zgadzacie się na napominanie ze strony sióstr i braci. I rozwijając nowe stworzenie, podobnie jak Jezusowi na puszczy, otworzą się wam po poświęceniu duchowe oczy. Wkrótce zaczniecie rozumieć głębokie prawdy Boże. Osobiście przez ostatnie 26 lat regularnie czytam od poświęcenia tą samą książkę, Pismo Święte, i nieustannie się nią zachwycam, bo codziennie znajduję w niej piękne i inspirujące myśli. Od siebie też jeszcze dodam, że dobrze jest, o ile jeszcze tego nie zrobiliście, uważnie z modlitwą przestudiować 6 tomów brata Russella. Ułatwi wam to zarówno docenienie prawdy, jak i szybkie wyłapanie błędu w innych publikacjach. Ale uważajcie. Uważajcie, czym karmicie swojego ducha. Duchowy pokarm, takie jak książki, filmy, wykłady, strony internetowe, to nie jest intelektualna zabawa. To jest pokarm, którym będziecie karmić, którym my karmimy naszego ducha. Pokarm, który wpływa często bezpośrednio i natychmiastowo, skokowo na rozwój nowego stworzenia. Dobry pokarm może być jak zdrowy zastrzyk witamin, który ożywia, dodaje siły i energii. Ale zły pokarm może być jak zdradliwa, jątrząca ranę trucizna. I nawet się nie spostrzegniecie, że wasze nowe stworzenie jest rachityczne i chore. Może wam się będzie wydawać, że dużo robicie dla Pana, ale to nie jest prawda. Ponieważ istotny dla Pana nie jest ilość rzeczy, którą robimy, widzialne efekty, ale istotne dla Pana jest duch, w którym to robimy. Duch pracy, pokory i współpracy z całym ciałem Chrystusowym. Duch poświęcenia i duch odłączenia od świata. Bo też w jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało i wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem, pisze apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian, 12 rozdziale i 13 wersecie. Jako społeczność mamy pewnego ducha. Ducha wolnych badaczy Pisma Świętego, który wierzy, że jest duchem Chrystusowym. Jest to między innymi duch beriańskiego badania Pisma Świętego. To są te korzenie, fundamenty, na bazie których za czasów brata Rasla budowała się ta społeczność. Jest to dziedzictwo naszych dziadków i waszym obowiązkiem, podkreślę, obowiązkiem jest kultywowanie tego ducha. Ducha opierającego się na osądach opartych na, czy myślach opartych przynajmniej na dwóch, trzech wersetach. Ducha wspólnego szukania prawdy. Nie teoretycznych rozważań i potyczek intelektualnych. Wspólnego szukania prawdy. Ducha współpracy, ducha poświęcenia, ducha wzajemnej miłości. Wierzę, że jest to duch, który jest obecny w tej społeczności. I wierzę, że wszyscy, jak tu siedzimy, zostaliśmy powołani do wzmacniania i rozwijania tegoż ducha. Chciałbym też, o ile Pan da, za jakieś 5 lat zobaczyć waszą Biblię. Jeżeli będziecie pamiętać, to przyjdźcie i pokażcie mi ją. I chciałbym w niej widzieć wytarte od czytania strony, podkreślone wersety, dopisane odnośniki objaśniające niektóre wersety. I chciałbym widzieć w waszych rękach tradycyjną, papierową Biblię, bo choć Biblia na telefonie jest wygodna i w pewnych sytuacjach pożyteczna, ale zbyt łatwo się w niej szuka wersety i przez to się nie pamięta o nich. Życzę wam, żebyście używali, jak najczęściej czytali, zużywali Biblię, tą tradycyjną. Chciałbym widzieć, chciałbym słyszeć, jak komentujecie otaczającą was rzeczywistość przez pryzmat Pisma Świętego, odrzucając komentarze świata. Chciałbym, byście mieli wiele pytań biblijnych, żebyście się nimi dzielili i szukali wspólnie z nami odpowiedzi na te pytania. Chciałbym, byście żyli prawdą. I chciałbym, życzyłbym wam, aby wasz zachwyt nad wielkością Boga, wielkością Boga i jego planem, aby ten zachwyt nigdy nie przeminął. Byście do końca swojej drogi zachowali najwyższą gorliwość, ale gorliwość opartą na zrozumieniu prawdy i planu Bożego. Bo taką postawę zaleca apostoł Paweł w liście do Rzymian w 10 rozdziale i 2 wersecie. Choć sama gorliwość jest ważna, ale Bogu podoba się gorliwość oparta o poznanie prawdy. Gorliwość i zrozumienie planu Bożego to podwójna gwarancja, że nasza służba będzie miła Bogu. Jest to gwarancja, że nasza służba będzie w odpowiednim duchu i w prawdzie. I gdy wasze spłodzenie z ducha rozpocznie w was rozwój nowego człowieka, nowego stworzenia, wkrótce inni to zauważą i będą wielbić Boga, że tak cudownie zmienia wasze życie. ale ten płód musi rozwinąć się w pełnego nowego człowieka na podobieństwo Chrystusa. I dzięki ofierze Chrystusa możemy dostąpić usprawiedliwienia i możemy nazywać się dziećmi Bożymi. To wielki zaszczyt być dzieckiem Króla Wszechświata, ale i wielka odpowiedzialność. Bo cokolwiek będziecie od tej chwili robić swoimi słowami, swoim ubiorem, swoim postępowaniem, albo mu będziecie przynosić chwałę, albo ujmę. Wierzę, że Pan Bóg, powołując was na służbę, zobaczył w was jakiś talent. I to pewnie nie jeden talent. I pamiętajcie, że to nie jest już wasz talent. To jest talent Boży. On chce, byście wykorzystywali go w służbie ku jego chwale i ku zbudowaniu braci i sióstr. Nie zakopujcie swoich talentów w ziemi, w ziemskich sprawach, w pracy, rozrywce czy dogadzaniu staremu człowiekowi. Wasz talent niech będzie widoczny. Dajcie wzór innym, jak można Bogu służyć. Niechaj to będzie pierwsza i ostatnia myśl w ciągu dnia. W jaki sposób mogę Ojcu memu służyć? Pokora i gorliwość będzie was popychała do służby, do aktywności. I gdy będziecie wiedli takie życie, kiedyś, gdy Pan uzna, że nadeszła odpowiednia chwila, powoła was do siebie w pierwszym zmartwychwstaniu. Pismo Święte nazywa ten moment narodzeniem z ducha. Gdy narodzicie się jako w pełni ukształtowane nowe stworzenie, mające duchowe ciało, wtedy spotka was najwyższa z możliwych nagród, najwyższa z możliwych przyjemności, zobaczyć Wszechmogącego Boga twarzą w twarz i móc mu służyć przez całą wieczność. Tego wam wszystkim słuchającym życzę, jak i sam pragnę. A w międzyczasie, zanim nastąpi ten piękny i ważny moment, życzę wam, byście jak najszybciej doszli do stanu, w jakim był apostoł Paweł, gdy powiedział następujące słowa zapisane w drugim liście do Tymoteusza, 4:7-8. Dobry bój bojowałem. Biegu dokonałem. Wiarę zachowałem. A teraz oczekuję mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. A tymczasem przyjmując chrzest wodny, wyrażacie swoją decyzję poświęcenia, które nastąpiło w waszych sercach. I publiczne okazanie poświęcenia jest zgodne z zaleceniem Pisma Świętego. Jest wyznaniem wiary przed wieloma świadkami. My jesteśmy świadkami waszego poświęcenia. I teraz chciałbym, byście publicznie wyznali swoje chęć do poświęcenia, byście to swoje dobre postanowienie potwierdzili odpowiedzią na 3 proste pytania tu przed nami świadkami. Powstańcie, proszę. I odpowiedzcie mi na 3 pytania. Czy przyjmujesz Chrystusa do swojego serca jako osobistego Zbawiciela, którego krew obmywa twoje grzechy? Czy pragniesz złożyć z siebie zupełną ofiarę Bogu i poświęcić Mu się aż do śmierci? Czy decyzję tę podejmujesz świadomie i z głębi serca i szczerze? Dziękuję, usiądźcie. Wielka radość jest w niebie, gdy się choć jeden grzesznik upamięta. Tym większa radość jest w naszych sercach, ale myślę, że i w niebie, gdy opowiada się za Bogiem 8 osób, 8 braci, sióstr. Witamy was serdecznie w gronie Rodziny Bożej. Od dzisiaj jesteście nam braćmi i siostrami. Niechaj wasze życie będzie dla was wszystkich przykładem, dla nas wszystkich przykładem wierności, wiary, gorliwości i poświęcenia. Pozwólcie, że skorzystam z tej możliwości i jako pierwszy złożę wam życzenia, a tak naprawdę po prostu was uściskam. Teraz was poproszę, żebyście się przygotowali do symbolu chrztu, a my będziemy śpiewać pieśni, a później wspólnie pójdziemy nad wodę, gdzie będzie dalszy ciąg naszego nabożeństwa.